Rząd PiS chce przeznaczyć 216 milionów złotych na fundusz kościelny. Projekt budżetu z rekordową kwotą trafił do Sejmu. Dlaczego Polacy mają płacić miliony Kościołowi katolickiemu? Czy fundusz kościelny powinien zostać zlikwidowany? W drugiej części porozmawiamy też o lekcjach religii. Okazuje się, że w tym roku tylko 54% uczniów szkół średnich chodzi na katechezę. Już teraz czekam na Wasz udział w dyskusji, a to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Pod prąd. Jest czwartek, szósty dzień października. Witam serdecznie naszych gości. Jest z nami Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, teolog i szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. A ze mną w studio pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Witam również bardzo serdecznie.
I Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd.
Dzień dobry.
Już teraz zachęcam Was do pisania komentarzy, pytań. Jesteśmy na czacie na YouTubie i w mediach społecznościowych i tam również możecie wziąć udział w sądzie. Czy pieniądze z budżetu dla Kościoła służą narodowi i państwu? Sonda jest na YouTubie, Instagramie i Twitterze. My przechodzimy do tematu głównego. Fundusz Kościelny od lat wywołuje emocje i teraz mamy informację, że rząd PiS chce przeznaczyć na ten cel w przyszłym roku rekordową kwotę 216 milionów złotych. Przypomnę, że w obecnym roku w budżecie zostało przeznaczonych na ten cel niecałe 193 miliony złotych, a kiedy PiS przejął władzę w 2016 roku, wysokość wyniosła 145,3 milionów złotych. Dlaczego fundusz kościelny tak puchnie? Jarosław Makowski.
No oczywiście jest inflacja, która tłumaczy z jednej strony, dlaczego ten fundusz kościelny puchnie, z drugiej strony oczywiście tłumaczone to jest względami ekonomicznymi, czyli podniesieniem płacy minimalnej, ale nie jest tajemnicą, że od chwili przejęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość ten fundusz kościelny poniekąd jest również funduszem wyborczym i z racji tego, że za kilka miesięcy mamy wybory parlamentarne, nie dziwi mnie to, że urósł aż do kwoty przekraczającej 200 milionów, dokładnie 216 milionów.
Mówi pan fundusz wyborczy, czyli co to w praktyce miałoby oznaczać?
No, nie jest tajemnicą, zresztą co przyznają sami biskupi, że przez pandemię, przez drożyznę i przez fakt, że coraz więcej osób jednak przestaje utożsamiać się z Kościołem rzymskokatolickim, kasa Kościoła, przede wszystkim kurii biskupich, jest mniejsza. Dlatego wydaje się, co też nie jest zresztą tajemnicą, że to właśnie z państwowej kasy przelewane są pieniądze poprzez właśnie fundusz kościelny na utrzymanie w tym przypadku głównie księży duchownych wszystkich kościołów, no ale z racji tego, że mamy do czynienia z sytuacją, że Kościół rzymskokatolicki jest większościowy, no to chodzi o utrzymanie duchownych Kościoła rzymskokatolickiego. Przypomnijmy, że chodzi tutaj oczywiście o opłacenie składek zdrowotnych przede wszystkim.
Mamy wytłumaczenie z Ministerstwa Finansów, dlaczego jest taki wzrost. Zwiększenie wydatków o 23 miliony złotych w projekcie ustawy budżetowej związane jest ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku. Pytanie do gości w studio. Właściwie o co chodzi w tym funduszu kościelnym? Bo słyszymy hasło fundusz kościelny, ale myślę, że tak naprawdę niewielu Polaków zdaje sobie sprawę, na co te pieniądze konkretnie idą. Cezary Kłosowicz.
W tej chwili głównie pieniądze idą na dotowanie, dopłacanie do, czy nawet całkowite w wielu przypadkach, finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Ponadto mniejsze kwoty na wspomaganie działalności charytatywnej, kościelnej, oświatowo-wychowawczej i remonty czy konserwacje obiektów kościelnych, zabytkowych. No ale tak jak mówię, większość to jest finansowanie tych składek na ubezpieczenie społeczne. Tu duchowni no, opłacają w porównaniu z innymi bardzo niskie lub niektórzy nawet żadne, tak jak misjonarze na przykład, czy zakonnicy klauzurowi. To, no, to teraz, a fundusz w ogóle powstał w 1950 roku. To pewnie niewiele osób o tym pamięta i wtedy miał być rekompensatą za zabrane kościołom nieruchomości.
I cały czas tak państwo płaci, żeby zrekompensować to, co nie, to, zabrał, co zabrali
to absolutnie
komuniści.
Już nie ma żadnego związku z tym, co tam komuniści zabrali kościołowi. Zresztą zobaczcie, że przecież nie został taki fundusz dla Polaków zrobiony, żeby wszystkim Polakom oddać to, co komuniści zabrali. Zostało to zrobione tylko zasadniczo w odniesieniu do kościoła rzymskokatolickiego. Trzeba to nazwać, że to jest łapówka Stalina za kolaborację biskupów katolickich i tyle. Nie? To jest fundusz kościelny. On wtedy został założony, kiedy Kościół dogadał się z komunistami, że będzie wspierał władzę Stalina w Polsce. Zostało w 1950 roku podpisane porozumienie Państwo-Kościół, gdzie biskupi rzymskokatolicy zobowiązali się wspierać komunizm, wspierać tam ten, wiecie, PGR-y, czy kołchozy tak zwane, i zwalczać żołnierzy właśnie od tego momentu zwanych wyklętymi. Wyklętymi przez Kościół katolicki, bo w tym porozumieniu zostali oni nazwani bandytami.
Myślę, że to może być zaskoczenie, szczególnie dla naszych młodych widzów. Tak się powszechnie myśli, że...
Po to oglądają telewizję Idź pod prąd, żeby się prawdy dowiedzieć.
Komuna zwalczała Kościół, że Kościół walczył z komuną. Nie,
to ciekawe, są bo katolicy nazywają też ten fundusz kościelny zwalczaniem Kościoła. Na przykład praca doktorska na KUL-u pan Michał Zawiślak pisze, że 2/3 pieniędzy z funduszu kościelnego państwo wydawało na działalność skierowaną przeciwko Kościołowi katolickiemu, bo na przykład przeznaczano na wspieranie ruchów księży kolaborujących z komunistami.
Księży patriotów, tak zwanych. No to już są wewnętrzne.
Ona nie była, ale tutaj, ale fundusz został.
Jak to tak się temu przyjrzeć, no to po prostu przyznaję to, co powiedziałeś, że to była łapówka dla tych duchownych.
Za zdradę ideałów, które głosił Kościół, no Stalin sowicie biskupom zapłacił. Sowicie biskupom zapłacił. I oni te pieniądze skwapliwie wzięli. I to jest fakt historyczny, warto o tym mówić. I wtedy się narodził ten fundusz kościelny, bo normalnie w krajach protestanckich zasadniczo, mówię o Stanach Zjednoczonych, to fundusze kościołów są ich prywatną sprawą, nie? W sensie to jest jakaś grupa wiernych, oni sobie razem tam jakieś składki zbierają i nimi gospodarują. Państwu nic do tego. Jest rozdział państwa od kościoła. Państwa od kościoła. W krajach katolickich dąży się właśnie do tego typu jakichś dziwnych hybryd, że to państwo ma utrzymywać w pewnym sensie kościół czy kościoły. Jest to bardzo, bardzo szkodliwy układ i historycznie wprowadzony w Polsce przez komunistów. Warto to pamiętać. Także fundusz kościelny to jest nowotwór Stalina i tyle. I powinien zostać zlikwidowany jak najszybciej.
Został wprowadzony w 1950 roku, dzisiaj mamy rok 2022 i wciąż fundusz kościelny jest. Pytanie do Jarosława Makowskiego. Pan jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Jakie jest stanowisko Platformy, jeśli chodzi o fundusz kościelny? Jak rozwiązać tę sytuację?
Po pierwsze, jeszcze historycznie rzecz ujmując, po 1989 roku działała niesłynna komisja majątkowa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, która była odpowiedzialna za zwrot majątku zagrabionego przez komunistów Kościołowi. Przypomnijmy, że ona zakończyła swój żywot w 2011 roku w dość kontrowersyjnych, mówiąc łagodnie, okolicznościach, bo dochodziło tam do rozmaitych nieprawidłowości, przede wszystkim związanych z handlem gruntami. Na szczęście komisję majątkową odesłaliśmy na śmietnik historii i ja uważam, że rzeczywiście najwyższy czas, aby również Fundusz Kościelny odesłać na śmietnik historii. Po pierwsze dlatego, iż żywię głębokie przekonanie, że to wspólnota religijna czy wspólnota kościelna powinna utrzymywać swoich duchownych, jeżeli oczywiście chce prowadzić działalność duszpasterską, działalność ewangelizacyjną. I to jest dla mnie oczywiste. Po drugie, nie ma powodu, żeby nie wprowadzić czegoś, co jawi się jako transparentne przekazywanie pieniędzy poszczególnym kościołom czy wspólnotom, czyli odpisu. Ile to będzie, czy to będzie 1, czy 0,5%, czy 1,5%, to możemy oczywiście dyskutować i wyliczać na rzecz kościołów, tak jak dzisiaj przekazujemy ten 1% na rzecz działających organizacji pozarządowych, prawda? Wtedy kościoły muszą zabiegać o to, aby to ich wierni zechcieli odpisać ten procent na rzecz kościoła. To jest też taki element, który wierni dostają do ręki, aby mógł móc wpływać na swoich duchownych czy na swoje kościoły. Po trzecie, w końcu uważam, że rzeczywiście istnieje coś, co nazywamy dziedzictwem kulturowym i tutaj państwo powinno mieć obowiązki wobec tego dziedzictwa. Myślę tutaj o szczególnych zabytkach ważnych dla kraju, dla dziedzictwa kulturowego, ale to można załatwić czy też wspomóc innym funduszem, a nie funduszem kościelnym. I rzecz ostatnia, już teraz istnieje możliwość odpisania od podatku tak zwanej darowizny na rzecz swoich kościołów, a więc wspólnoty kościelne, kościoły mają dużo narzędzi, nawet teraz, do tego, aby przekonywać tych ludzi, którzy utożsamiają się z danym kościołem, z daną wspólnotą religijną, aby zechcieli utrzymywać swój kościół, swoich wiernych i wspierać swoją misję ewangelizacyjną. Więc rzeczywiście mam nadzieję, że najbliższe miesiące, co też zresztą pokazują badania, żeby była jasność, może do nich się odwołam, w 2021 roku Ipsos dla OKO.pre zrobił takie badania i 75% Polek i Polaków uznała, że państwo w zbyt dużym stopniu utrzymuje działalność kościołów. No oczywiście w dużym stopniu szło tutaj o działalność kościoła rzymskokatolickiego. Także wydaje mi się, że brakuje dziś tylko i wyłącznie woli politycznej, aby to uregulować w sposób jasny i przejrzysty dla opinii publicznej. Mówię oczywiście o tym wsparciu finansowym kościołów przez państwo, a zarazem zlikwidować ten no, mający swoje także nieciekawe konotacje historyczne twór, jakim jest Fundusz Kościelny.
Mówi pan o likwidacji Funduszu Kościelnego, jednak mamy wypowiedź rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca, który powiedział, że partia nie podjęła jeszcze decyzji kierunkowej w sprawie funduszu. Mówi, budzi on spore emocje, jednak warto zauważyć, że są to skromne środki, na przykład w zestawieniu z tym, ile państwo wydaje na religię w szkołach. Teraz mówimy o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale wiem, przecież wcześniej rządziła Platforma Obywatelska. Dlaczego wtedy nie została podjęta decyzja o likwidacji Funduszu Kościelnego?
No, być może A w zasadzie na pewno dlatego, że to budziło kontrowersje, ale dzisiaj wydaje mi się, że tak jak w przypadku wielu innych spraw, także w przypadku Funduszu Kościelnego mamy jasność, to znaczy opinia publiczna w przygniatającej większości jest za tym, żeby Fundusz Kościelny jednak zlikwidować i wprowadzić coś, co jest absolutnie jednym z kluczowych elementów każdej dojrzałej demokracji, czyli transparentność finansową także w relacji państwo-kościoły. I wydaje mi się, że rzeczywiście taka decyzja ostatecznie nie zapadła. Ją podejmie najpewniej przewodniczący Platformy pan Donald Tusk, ale jeżeli pani pyta o moje prywatne zdanie, to tak, rzeczywiście jestem za tym, żeby Fundusz Kościelny zlikwidować. A dlaczego to przed chwilą powiedziałem i dlaczego to jest tak korzystne również z punktu widzenia samych kościołów, to też powiedziałem. Właśnie dlatego, że wtedy Kościół opiera się tylko i wyłącznie na mobilizacji swoich wiernych, nie musi, że tak powiem, współpracować z państwem, nie musi ten Fundusz Kościelny przypominać czegoś, co dzisiaj wydaje się dość oczywiste, nawet jeżeli to nie jest wprost nazwane, to znaczy, że to jest fundusz wyborczy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, a wiemy przecież nie od dziś, że relacja między rządem religijnej prawicy, czyli Prawem i Sprawiedliwością, a Kościołem jest dość zażyła i wydaje się, że w wielu wypadkach, także na tym gruncie finansowym, raczej nie jest przejawem czegoś, co nazwalibyśmy transparentnością i przejrzystością finansową.
No tu jeszcze chciałem coś dodać, że rzeczywiście to jest taka skaza na całym tym układzie okrągłostołowym, czyli po 89 roku, i tu Platforma Obywatelska jest też częścią tego układu, że ten romans biskupów ze Stalinem był dalej kontynuowany. Ten sojusz tronu i ołtarza został przy okrągłym stole podtrzymany. To Kościół organizował, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, ale jednak okrągły stół. To Kościół katolicki dostał tam decydujące przywileje i te przywileje wszystkie rządy SLD, Platformy, teraz PiSu utrzymywały. Dlaczego teraz jest ta dyskusja, żeby znieść Fundusz Kościelny? Ano tylko z tego powodu, że Kościół katolicki stracił wpływy i jest już coraz mniejszą, można powiedzieć, tą aparaturą wyborczą, nie? I już praktycznie oddziaływuje tylko na elektorat związany z PiS-em, nie? Kiedyś, no i Platforma miała swoich biskupów i księży i rekolekcje. Także w Krakowie mówiło się o kościele łagiewnickim, który bardziej popierał Platformę, no i kościele toruńskim, który bardziej popierał PiS. Teraz oba te kościoły, łagiewnicki i toruński, mają coraz mniej do gadania, szczególnie w młodym pokoleniu. No i Platforma, odwołując się do młodego pokolenia, no wreszcie, że tak powiem, poruszyła tę sprawę, nie? Czyli no to tak, żeby uczciwie to opisać, że tu niestety Platforma, no nie ma wiarygodności w tym obszarze, bo kiedy rządziła, tak jak tu powiedziałaś, to wtedy Kościół był jeszcze potężny, wtedy dawał część głosów Platformie, no i Platforma wtedy nie zrobiła tego, co trzeba.
Czy to może jednak ad vocem w takim razie?
Dyskutujemy.
Po pierwsze, ja jestem jako człowiek, który ma też wykształcenie filozoficzne, jednak daleki od tego, aby uciekać od tego kontekstu i sytuacji, w którym pewne decyzje są podejmowane, a inne nie. Jednak po 89 roku musimy sobie jasno powiedzieć, że Kościół stanął po właściwej stronie sporu politycznego, światopoglądowego i ideologicznego. Dlatego też bardzo wiele osób, także opozycjonistów, także z tak zwanej laickiej lewicy, jak chociażby Jacek Kuroń czy Adam Michnik, by wspomnieć chociażby tych dwóch przywódców, sądziła, że Kościół może odegrać także w wolnej Polsce ważną rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. I nie kryję, że przez długi czas w Kościele był obecny nurt tak zwanego Kościoła otwartego z takimi duchownymi jak chociażby ksiądz Józef Tischner, ze środowiskiem Tygodnika Powszechnego, z arcybiskupem Józefem Życińskim, księdzem Michałem Hellerem i tak dalej, który absolutnie pomagał polskiemu społeczeństwu, także polskim katolikom, jakby jednać się i uczyć czym jest społeczeństwo obywatelskie, czym jest demokracja, i tutaj nie możemy o tym zapomnieć. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w samym Kościele wygrał raczej Kościół reprezentowany przez ojca Tadeusza Rydzyka czy arcybiskupa Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, niż Kościół, który był reprezentowany przez księdza Józefa Tischnera. Dlatego też uważam, że jednym z kluczowych elementów prowadzących te niezdrowe relacje między państwem a Kościołem jest pewien obyczaj, który się kształci, a który jest elementem każdej demokracji. I to, co dzisiaj mamy z czym dzisiaj mamy do czynienia, ten rodzaj zblatowania się Kościoła z rządem religijnym prawicy absolutnie przelał czarę goryczy, prawda? Znaczy nie tego żądamy, czy oczekujemy od Kościoła jako jego członkowie, niezależnie do którego Kościoła należymy. To znaczy od Kościoła oczekujemy przede wszystkim nauczania Ewangelii, a nie ingerowania w życie polityczne, a czasami wręcz wpisanie ustaw. No, nie może być tak, że Kościół dla swojej misji dobrą nowinę, czyli Ewangelię, zastępuje dobrą ustawą, na dodatek wspieraną z publicznych pieniędzy. Więc w tym sensie rzeczywiście mamy inną sytuację i w tym sensie potrzebujemy jasnego rozdziału między państwem a Kościołem, także w tej dziedzinie, jaką są kwestie związane z finansowaniem kościołów.
Ale tu wystarczy spojrzeć na historię, jeśli mogę, żeby zobaczyć, że nigdy to się nie udało w historii, żeby Kościół dobrze realizował swoją misję za pieniądze rządu, nie? Czy tam cesarstwa rzymskiego, czy tam później władców średniowiecznych i tak dalej. Także to, że nie uda się ten eksperyment, o którym tu rozmawiamy, że tu Kościół będzie budował społeczeństwo obywatelskie, będzie wartości jakieś krzewił, Kościół katolicki, no poszedł najprostszą linią, którą mu dał okrągły stół, czyli zaczął wyciągać rękę po jeszcze więcej kasy, wpływów, przywilejów i bezkarności. I tak było w historii i tak wydarzyło się to na naszych oczach, nie? Także no, dziwię się, że twórcy Okrągłego Stołu czy Platforma Obywatelska, no nie wiedzieliście o tym, że to tak się musi skończyć i tak się kończy.
Ja jestem jednak zwolennikiem zasady po owocach poznajemy, prawda? Znaczy to nie jest tak, że jakby Ewangelia sama w sobie jest skażona błędem. Skażona jest wtedy, kiedy zostaje realizowana w sposób, który ją wypacza, a wypaczają ją ludzie, wypaczają ją wierni, wypaczają ją politycy, którzy odwołując się do zasad ewangelicznych, używają ich jako elementu dla swojej działalności politycznej. Raz jeszcze powtarzam, ja od w zasadzie mojej działalności publicystycznej, czyli od chwili, kiedy skończyłem studia i zacząłem pracę w Tygodniku Powszechnym, jestem zwolennikiem bardzo jasnego, klarownego oddzielenia Kościoła od państwa, tronu od ołtarza, i jestem także zwolennikiem jasnych reguł, jeżeli idzie o finansowanie. Przypomnę, nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, ale wszystkich kościołów i wspólnot religijnych. Dodam, ta jasność, jeżeli idzie o finanse, jest na rękę nie tylko państwu, ale jest na rękę samemu Kościołowi. Więc dzisiaj, gdybym był na miejscu biskupów, to sam zabiegałbym o to, aby wprowadzić transparentność i przejrzystość w relacji państwo-kościół, szczególnie na tym bardzo delikatnym gruncie, jakim są oczywiście finanse.
Jeśli by to sprawdzić, jeśli jeszcze mogę, to już ostatnia wypowiedź w tej polemice. No jeśli chodzi o działalność ewangelizacyjną Kościoła katolickiego po 1989 roku, no to chyba się zgodzimy, że żadnego jakiegoś jasnego punktu nie możemy wskazać. Czyli to się kompletnie nie udało, to była porażka. O ile w latach 70., 80. ksiądz Blachnicki z protestanckim misjonarzem Joe Łosiakiem to zrobili pewien wyłom w takim zabobonie, można powiedzieć, i takim tym zamkniętym kościele katolickim, to lata 90. i następne już niczego dobrego nie przyniosły. Przyniosły konkordat, przyniosły religię w szkołach, przyniosły kompromitację kościoła, afery pedofilskie, teraz te skandale finansowe i tak dalej. To mamy jeden ciąg. Jeśli chodzi o te kościoły mniejszościowe, takie jakie my tu reprezentujemy, kilkuset osobowe, to nas po pierwsze nikt nie pytał o to. Praktycznie nie mamy żadnego wpływu na ustawodawstwo. Jesteśmy dyskryminowani przez to ustawodawstwo. Na przykład nasz Kościół nie może ślubów udzielać, nie? Pomimo, że zwracaliśmy się do rządu i Platformy, i PiSu. Platforma to nam odpowiedziała, że oni już teraz kończą rządy, no to następny rząd, żeby to już uregulował, a PiS powiedział, smoknijcie się i tak dalej, pana płaszcza nie ma i co nam pan zrobisz, nie? No to tak mniej więcej kościoły mniejszościowe są traktowane. I nie są dofinansowywane z budżetu, tylko są mniej okradane przez państwo. To tak tylko bym sprostował.
To w takim razie na koniec tej dyskusji o Funduszu Kościelnym pytanie, czego możemy się spodziewać jako wyborcy od Platformy Obywatelskiej? Jakie kroki podejmie partia, by ograniczyć lub zlikwidować Fundusz Kościelny?
Znaczy, po pierwsze, tak jak powiedziałem, nie można wylać dziecka z kąpielą. Nie uważam, że należy teraz odcinać jakimś siekierą się od kościołów. Należy po prostu wprowadzić bardzo jasne, czytelne zasady, jeżeli idzie a) o relacje państwo-kościół, dwa) jeżeli idzie o finansowanie. Jednym z elementów wprowadzających te nowe zasady czy jasne relacje byłaby likwidacja Funduszu Kościelnego, właśnie jako także takiego elementu, który kończyłby także tę historyczną opowieść, która kładzie się cieniem na działalności właśnie Funduszu Kościelnego. Także przejrzystość, transparentność, równe traktowanie wszystkich kościołów, utrzymanie duchownych przez kościoły i wspólnoty wiernych, dodatkowo stworzenie czy też utrzymanie tego funduszu, który wspiera dziedzictwo kulturowe, które jest dziedzictwem ogólnonarodowym. Ale to są kroki, które, jak powiadam, popierane są przez przygniatającą większość społeczeństwa i służą, raz jeszcze to powtórzę, zarówno państwu, jak i kościołom.
Dziękuję za rozmowę. Był z nami Jarosław Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Do zobaczenia.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Pytanie do was w studio. Jakie według was są myśli? Jak należy to uregulować? Czy państwo w ogóle w jakichkolwiek obszarach powinno finansować kościoły?
Myślę i nie mogę wymyślić.
Jakby loty w kosmos robili.
By miało finansować kościoły. No nie widzę. No kościoły nie są państwowe, nie powinny być państwowe i tu niech się finansują po prostu same siebie, tak jak tam będą uważać członkowie tych kościołów. No nie widzę innej tu drogi.
No widzicie, jak funkcjonuje telewizja Idź Pod Prąd, nie? To już przecież 6 lat, nie? Tylko i wyłącznie z waszych pieniędzy. No to, co wpłacacie, no finansowanie, utrzymanie telewizji Idź Pod Prąd, no to z tego budujemy, robimy, widzimy, widzicie tego efekty, zdajemy z tego w jakiś sposób tam sprawę. Stąd no to jest przejrzysty układ i to jest wzór. Zobaczcie, taka telewizja już wiele lat na rynku funkcjonuje właśnie z pomocy bezpośredniej swoich widzów, a nie żadnego tam rządu, partii politycznej, funduszu takiego, śmakiego czy owakiego. Czyli można. No nasz Kościół, no to już tam 30 lat mniej więcej w ten sposób funkcjonuje, że ludzie się składają, no i z tego robią, co tam uznają za stosowne. No część tam idzie na utrzymanie pastora, czy pastorów teraz, część idzie na przykład wydawanie gazety, część na jakąś inwestycję, kupno nieruchomości i tak dalej. To jest przejrzyste. Wszyscy wiedzą, zgadzają się, popierają i tak jak w przypadku telewizji można tego efekty pokazać, można to rozliczyć. To jest proste, jasne, czytelne. Wara państwu od tego. Po co tu do tego państwo? Państwo jedynie tu może przeszkadzać, okradać, korumpować lub wywierać jakieś naciski. Próbuje, a my się nie dajemy, jak widzicie, nie? No bo prokuratura tu tam puka do naszych drzwi, nie? A my mówimy, no tam co mówimy, no.
Przypomnę o naszej sądzie na Twitterze. Widać, że zdecydowana większość naszych widzów twierdzi, że pieniądze z budżetu dla Kościoła nie służą narodowi i państwu. Wcześniej Jarosław Makowski mówił o tych nastrojach, które w Polsce panują, że jednak Polacy są za likwidacją funduszu kościelnego. Do czego to doprowadzi? Z jednej strony nastroje, można powiedzieć, antykościelne, coraz bardziej antykościelne w Polsce. Z drugiej strony rząd PiS, który no, coraz więcej milionów pompuje w ten fundusz. Do czego to doprowadzi według was?
W Kościele katolickim jest chyba około 30 tysięcy księży, nie? Do tego jakaś tam grupa zakonnic, jeszcze tam coś. Myślę, że to jest gdzieś może około 100 tysięcy ludzi na tym funduszu kościelnym, no może trochę mniej, nie? Tu redaktor Wiktor Ferfecki z Rzeczpospolitej próbował dociec, ilu tu konkretnie ludzi jest, nie? No nasz Kościół odpowiedział, no kilkanaście osób, nie? Inne kościoły, jest artykuł w Rzeczpospolitej na ten temat, no jakoś tam się migały, nie? Także widzicie pewną różnicę. My przejrzyście informujemy o tych wszystkich sprawach, inne kościoły i Kościół katolicki tutaj, no to już tak, że tak powiem, albo nie udzielają odpowiedzi, albo wręcz się bulwersują, że są o to pytani. Nie? Także to jest ogromna armia ludzi. To są też ogromne pieniądze, chociaż tak jak mówiliśmy wcześniej, te nakłady na Kościół katolicki są wielokrotnie większe. Nie? To nie te 200 milionów, to w miliardy idzie. Czyli to jest 10, może 20 razy więcej. Nie? To są katechezy w szkołach płatne przez nasze.
To jest 1,5 miliarda.
No to już mówię, nie? To są kapelani, wiecie, we wszystkich tam, ja rozumiem, że na polu walki to tam jeszcze
można by tak
kapelan
wyliczyć,
będzie,
ile
nie?
miesięcznie Polak płaci na Kościół katolicki.
No dość dużo, a jeszcze tam daje na tacę, nie? Jeszcze przecież zbiera tam ksiądz na cieknącą rynnę, nie? Jak w filmie Kler, tam pod co ją reperować,
i
dzięki temu można zbierać.
Coraz mniej, a...
Także no dzisiaj te nastroje antyklerykalne są duże i teraz jak się to skończy? No myślę, że się dobrze skończy, no bo księża, jeśli by byli zmuszeni płacić na ZUS po mniej więcej te około gdzieś 1500-2000 zł, tyle co przeciętny Polak, przedsiębiorca płaci, no to by zaczęli walczyć z ZUS-em, nie dołączyliby do nas. No my z ZUS-em walczymy już tam, nie wiem, 20 czy 30 lat, no to ta armia 100 tysięcy księży i zakonnic, no ruszyłaby do walki z ZUS-em od razu, nie? Także tym to by się skończyło. Oni mają państwo w państwie. Zbudowali na podstawie konkordatu i tych komunistycznych ustaw, zbudowali dla siebie przywileje przeróżne. Prawne, nie można ich ruszyć, wiecie, z kurii nie można akt, sąd nie może ani prokuratura zdobyć, księża są bezkarni i tak dalej, biskupi, no to zapomnij, nie? To dopiero teraz jakieś tam przebłyski, ale no pamiętasz, no sąd wystosował, groził rewizją w kurii i co, zrobili tę rewizję? No nie zrobili, czyli bez jaj,
ale...
nie? Są, także... Tu Kościół ma ogromne przywileje, jest państwem w państwie. Księża, biskupi, zakonnice, to wszystko, towarzystwo żyją, można powiedzieć, w takim państwie, w którym każdy z nas by chciał żyć, nie? Bo tam jest wszystkiego skolko ugodno, tam jest niskie podatki, niskie ZUSy, bezkarność, znaczy w sensie mogą robić różne także dobre rzeczy, ale nikt tam się księdza nie będzie czepiał, czy on tu postawi kapliczkę, czy tam stawiają, budują, co chcą, wiecie, żaden ani tam fundusz, ani żaden inspektor budowlany, nikt im tam nie podskoczy, nie? Drzewo chcą sobie wytciąć, to wytną, teraz, wiesz, będą mierzyć. Nie wiem, czy słyszałeś, Czarek? Ja już mam 70% na wysokość, na 70 centymetrów.
Tak mierzą też, tylko no
wiem,
może zmierzają.
Teraz będą więcej mogli se zmierzyć, a. Że takie drzewo to 70, takie drzewo 75 centymetrów, tak a takie to nawet metr może mieć w obwodzie.
Boże,
i se sam wyciąć. Ale zobacz,
drzewa.
Jakie to jełopy są, nie? Przecież jak teraz to drzewo, oni teraz procedują nad ustawą, czyli ona ujrzy światło dzienne gdzieś w grudniu może, jak dobrze pójdzie. Jełopy, tam ci z rządu, którzy o tym myślicie, czy z tego ministerstwa, mokrym drzewem. Nie da się palić! To trzeba było rok temu przynajmniej zrobić. To jeszcze by co było z tego. A oni mówią, że to oponami nie będą ludzie czy śmieciami palić, tylko tym drzewem. No to już... Ale to... Także liczę na to, że dyskusja skończy przywileje dla Kościoła katolickiego, dla biskupów, dla tych knurii wszystkich, a rozpoczniemy dyskusję o przywilejach dla wszystkich Polaków i o sprawiedliwości w państwie polskim.
Mariusz Borucki pisze, sorki, ale jakim prawem zabierana jest kasa od niekatolików na ten ichni kościół? Dlaczego niby niekatolik ma utrzymywać kościół rzymskokatolicki? Przecież to jest rabunek w biały dzień. Widź pod prąd, każdy może dobrowolnie wesprzeć kiedy i jak chce, co jest super. A nie jak to obłudnie robi katokomuna, że na swoje fanaberie i tuby propagandowe rabują innym.
Rabują i to, jak to się mówi, w biały dzień. Przecież Ministerstwo Sprawiedliwości zrobiło fundusz ofiar przestępstw. Nie, nie pamiętam, czy tam dobrze nazwę cytuję, ale taki był cel. I na co poszły te pieniądze? Na księdza Rydzyka, na jego szkołę, na jakieś bzdurne programy, na nie wiadomo co, na Kościół katolicki. Spora część tych milionów z tego Funduszu Sprawiedliwości, który miał iść właśnie na ofiary przestępstw, poszła, żeby bocznym kanałem jeszcze kilkadziesiąt milionów do koryta świniom dosypać. No i tyle. I to jest państwo tak samo PiSu, jak i Platformy Obywatelskiej. To, co powiedziałem, to jest projekt komunistów i biskupów katolickich zbudowany przy okrągłym stole i później jeszcze zrobiony przez Konkordat, który przecież został przez Kwaśniewskiego z SLD, że tak powiem, dokończona ta procedura i tak dalej. Także tutaj dzisiaj oni widzą nastroje antyklerykalne i zaczynają mówić, zlikwiduj fundusz kościelny. Ale to oni, można powiedzieć, te przywileje Kościoła katolickiego oni zagwarantowali, oni hodowali przez swoje rządy, bo wtedy Kościół był im potrzebny. Wtedy biskupi ich wspierali i wtedy byli popularni. Dlatego no, trudno z wiarygodnością i uwierzeniem w czyste intencje, żeby tu budować społeczeństwo obywatelskie.
No jak widać, politycy nie spieszą się do likwidacji tego funduszu kościelnego, ale pytanie, czy według was Polacy jakoś się zmutują przeciwko na przykład takim przywilejom dla Kościoła katolickiego, no patrząc na te najbliższe miesiące, które będą coraz trudniejsze dla Polaków, będą oszczędzać na wszystkim, będziemy oszczędzać, a tu jest jednak ta świadomość, że te miliony są z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników przeznaczane na Kościół katolicki. Czy będzie jakiś bunt według was?
Ja w Polakach widzę mało potencjału do buntu generalnie, także nie sądzę, że szczególnie, jakby to przychodził ksiądz albo urzędnik i
zabierał
200 zł na przykład, no to może wtedy by mu się zbuntowali i nie chcieli dać, ale jak tak nie czują na sobie i to i w wiadomościach TVP pewnie nie usłyszą, że trzeba się buntować, to myślę, że tak bardzo aktywnie, żeby nie wiem, jakoś wychodzić tu, nie wiem, czy apelować do posłów swoich, żeby tu likwidowali fundusze, to wątpię. To raczej Polacy, jak się buntują, to tak bardziej biernie, na przykład no nie poślą dzieci na religię. No to tak to, tak to
no, teraz
tyle
dzieci,
to zrobią.
Dzieci same się buntują.
Albo same nie idą, no, zależy ile tam mają lat.
Kluczem jest świadomość. a świadomość budują media i kościoły, można tak w skrócie powiedzieć. I teraz gdyby telewizję pod prąd oglądało 30% Polaków, powiedzmy, i gdyby 10% po zrozumieniu, przemyśleniu stwierdziło, że się na to nie godzi, nie? No to byśmy mieli ten potencjał buntu, który jest potrzebny, tak jak to powstanie Stanów Zjednoczonych, 2-3% mniej więcej obywateli przy 20-30% poparciu tych idei. Nie? Tak jak Czarek powiedział, telewizja publiczna będzie ugać. Telewizje tam te inne związane powiedzmy z tak zwaną opozycją, no będą też troszeczkę zaciemniać obraz rzeczy, bo z jednej strony Kościół jest im potrzebny i oni dokładnie wiedzą, że jak dojdą do władzy, to się dogadają z biskupami i biskupi będą platformę popierać. Będą, tam się znajdą postępowi biskupi i będzie git. Oni to doskonale wiedzą. Oczywiście no, na troszkę gorszych warunkach niż teraz PiS tam daje tej no, kaście, ale też ich będą popierać, też ci będą im dosypywać, tak jak zrobili to wcześniej, tylko im zmniejszą garzę, no bo powiedzą, macie mniejszy wpływ, no to mniej dostaniecie za prostytucję duchową, nie? To mniej więcej tak się będzie odbywać, jeśli opozycja dojdzie do władzy. Tam się z nimi tam krukowi oka nie wykole, albo można też inaczej to ująć. Także tu świadomość Polaków jest kluczowa. Gdyby ten przekaz telewizji Idź Pod Prąd dotarł dzisiaj do 30% Polaków, mielibyśmy szansę na zmiany. Jeśli on dociera do, powiedzmy, jakiegoś promila, no to na razie szanse na zmiany są niewielkie. Ale ciągle są.
Wtedy nawet pewnie nie trzeba by było żadnego otwartego buntu. Po prostu władza by zobaczyła, że Kościół katolicki nie ma żadnego wpływu. No to po co z nim gadać?
Po co go paść? I sypać im właśnie karmę.
No. Zostają jeszcze może jakieś wpływy tam gdzieś zakulisowe. Nie wiem, co oni tam na siebie jedni na drugich mają. No ale to inna sprawa. No pewnie i tak nie byłoby to skuteczne, gdyby ludzie całkiem przestali księży i biskupów słuchać.
Mówicie o tej świadomości, to przy okazji zachęcam do subskrypcji naszego kanału Idź Pod Prąd na YouTubie, do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Zaraz przechodzimy do drugiego tematu.
Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem o tej misji ewangelizacyjnej, o której mówił nasz gość. Warto sobie zdać sprawę, że od 500 lat Kościół katolicki żadnej misji ewangelizacyjnej w sensie tego hierarchicznego kościoła nie prowadzi, bo ona jest zakazana w Kościele katolickim. Na właśnie tym Soborze Trydenckim, gdzie księża, biskupi, no tam papież dyskutowali, no co zrobić z tymi biblijnymi tezami, które Luter odczytał z listu do Rzymian przede wszystkim, no ale to z całej Biblii można je odczytać, ale on zaczął i opublikował pierwszy właśnie ten komentarz listu do Rzymian, że usprawiedliwienie, czyli to, by się znaleźć bez kary za grzechy, być obmytym z kary za grzechy i znaleźć się w niebie, jest tylko i wyłącznie z łaski Boga. Czyli to jest prezent, inaczej mówiąc. Jezus umarł na krzyżu za wszystkie twoje grzechy. To już się stało 2000 lat temu. Nie? I teraz każdy, słysząc o tym, czyli słysząc Ewangelię, czyli że Chrystus umarł za twoje grzechy, może się osobiście do Jezusa zwrócić. A jeśli ty, Jezu, umarłeś za moje grzechy, no to przebacz mi je, obmyj mnie osobiście i bądź moim Panem. To się nazywa nawróceniem albo zaproszeniem Jezusa do swojego życia i tak dalej. Są wspólnoty katolickie, są nawet księża katolicy i dzisiaj. Ja znam kilkanaście takich świadectw z naszych widzów, którzy mówią, kto powiedział mi o telewizji Idź Pod Prąd? Tak, ksiądz w konfesjonale.
Pozdrawiamy
tych księży. Jest ich jakaś grupa, nie wiemy jaka, no bo przecież nie mamy takich badań, ale jeden z naszych widzów opowiadał jedną historię, drugi drugą, trzeci trzecią i tak dalej. To się składa w pewną całość, że jest grupa podziemia w Kościele katolickim, która ogląda, mówię o księżach i zakonnicach również, nawet spotkałem takie zakonnice, oglądają telewizję Idź Pod Prąd, popierają i gdzie mogą, jak zobaczą jakiegoś rozgarniętego człowieka, że ich nie wsypie tam gdzieś do biskupa czy proboszcza, to mu tam na uchu powiedzą, chcesz zobaczyć prawdziwy Kościół? Włącz telewizję Idź Pod Prąd. Naprawdę, autentyk, nie? Także i ksiądz Blachnicki przecież, tak jak już wspominałem, to robił, ale to jest robione nielegalnie, jeśli chodzi o naukę Kościoła. To jest wbrew nauce dogmatycznej Kościoła rzymskokatolickiego, który na soborze w Trydencie dokonał takiego aktu zwanego tym dekretem o usprawiedliwieniu, gdzie potępił naukę biblijną, że usprawiedliwienie jest tylko z łaski przez wiarę, samą wiarę w Chrystusa, i powiedział, że do tego są potrzebne jeszcze dobre uczynki i sakramenty, nie? Kościoła rzymskiego. Dopiero jeśli człowiek tam wierzy, spełnia dobre uczynki i dostaje, można powiedzieć, pieczątkę w postaci sakramentów od Kościoła rzymskiego, to wtedy ma szansę na czyściec. A jak później zapłaci za dziadka nieżyjącego jeszcze jakąś kwotę pieniędzy, oczywiście nigdy to nie jest powiedziane, ile i jak długo trzeba płacić, nie? Czyli praktycznie jest to normalnie perpetuum mobile finansowe, czyściec, nie? No to się może znajdzie w niebie. No to wiecie, to jest tylko teologia wymyślona na łupienie prostaczków, na wyciąganie pieniędzy od ludzi, strasząc ich piekłem albo obiecując tam za te pieniądze skrócenie mąk czyśćcowych czy niebo, no to to jest bluźnierstwo, to jest plucie na to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu Golgoty, podkreślam, raz na zawsze. Także Kościół katolicki żadnej misji ewangelizacyjnej w Polsce nie prowadzi. Kropka.
Kościół katolicki też ma łatwiej, jeśli chodzi o to, bo może praktycznie mówić wszystko Polakom, ponieważ oni najczęściej samodzielnie nie czytają Biblii. Tutaj rzeczywiście jest też duża praca do wykonania, jeśli chodzi o świadomość, bo ludzie odwracają się od Kościoła katolickiego, ale to niekoniecznie oznacza, że będą sięgać do Biblii, a wręcz przeciwnie, raczej jest taka rezerwa i niechęć spowodowana tą niechęcią do Kościoła katolickiego.
Kiedyś ksiądz profesor Kobyliński, nie wiem, czy mamy ten materiał, to taką laurkę wręcz tu w studio wypowiedział, że to, co my robimy, jeśli chodzi o formację biblijną, to jest ach i och, i on tu bardzo popiera i zachęca, i mu się to podoba, i cmokał, i tam bardzo się zachwycał tym. Także to jest ksiądz profesor, no, który się zajmuje stanem Kościoła w Polsce, i kiedy zobaczył to, co my robimy, no to powiedział, no ty nie musiał, ja mu nie kazałem. To on sam normalnie z własnej woli takie rzeczy opowiadał tu w naszej telewizji. Na pewno dostał niezły później, że tak powiem, wycisk od jakichś swoich tam kolegów przełożonych. No, ale to już ryzyk fizyk. No.
Mam nadzieję, że zaraz znajdziemy wypowiedź księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego sprzed 2 lat na antenie telewizji Idź Pod Prąd. A wszystkich tych, którzy są zainteresowani lekturą Biblii, możecie już teraz pisać do nas i wyślemy wam darmowy egzemplarz Nowego Testamentu. Piszcie na kontakt@idzpodprad.pl, a w naszym sklepie znajdziecie również 101-dniowy eksperyment z Biblią, czyli najważniejsze rozdziały Biblii. To jest taki eksperyment, żeby codziennie czytać Biblię przez 3 miesiące, także gorąco was zachęcamy również do tego eksperymentu. A teraz ksiądz profesor Andrzej Kobyliński i wracamy za chwilę.
Uważam, że to, co państwo robią jako telewizja Idź Pod Prąd, jako formacja biblijna, czy to, co państwo czynią, gdy chodzi o wiedzę religijną, czy takie prowokowanie w ogóle do myślenia religijnego, no to wszystko uważam ma kolosalne znaczenie, gdy chodzi o myślenie o przyszłości. No co dalej, prawda? To znaczy mamy do czynienia z krachem w Polsce dominującej instytucji kościelnej, czyli Kościoła katolickiego. Oczywiście ten kryzys jest nieuchronny, ale on potrwa jeszcze wiele lat, ale już trzeba teraz myśleć pozytywnie, to znaczy jakie formy życia religijnego chcemy wypracować, ukształtować dla przyszłości, dla młodych pokoleń, no jeśli nie chcemy, żeby życie większości ludzi w Polsce było zdominowane przez ateizm czy taką kompletną obojętność religijną.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
Zachęcam Was do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd w październiku. Przypominamy comiesięczny cel ponad 1000 wpłat, tak jak mówiliśmy kilka dni temu z Michałem Fałkiem. Udało się to zrobić we wrześniu i miejmy nadzieję, że się uda w październiku.
No, chcę, żebyście mieli też świadomość dysproporcji sił na tym poziomie finansowym. Zobaczcie, Kościół rzymskokatolicki no, dostaje z budżetu miliardy rocznie i jeszcze do tego tam wymusza za różne te swoje obrzędy, jakieś tam sakramenty, jakieś usługi, nie? Pogrzeby, śluby i tak dalej. Tu, jak
odpuszczanie
wiecie,
grzechów.
Odpuszczanie grzechów. Czyli wyciąga masę pieniędzy. To daje im pewną przewagę na rynku. Rozumiecie, nie? No bo oni sobie mogą billboardy fundować, jakie chcą. Teraz tam widzieliście.
Ministerstwo Sprawiedliwości.
Jakieś, no właśnie. Nie? Mogą tam robić dzieciom wodę z mózgu. Do telewizji są dopuszczani publicznej. Mają taki ksiądz, taki sławny ksiądz, co tam coś chciał gwałcić, znaczy nie gwałcić, on ją tak dobrowolnie chciał przywitać w pokoju biskupa, nie? Jak się to nazywa? W kancelarii biskupa. Jakiś ksiądz z ziarna, Andrzej właśnie. Dębski. On rozsiewał te swoje ziarna tam dzieciom i w głowach im mieszał za publiczne pieniądze, za twoje pieniądze. Ten człowiek to robił w ramach tej katokomunistycznej właśnie zmowy Sojuszu Ołtarza i Tronu, zmowy Okrągłego Stołu. Nie? My dysponujemy dzięki wam budżetem około 100 tysięcy miesięcznie. Nie? No i to wszystko, co widzicie, no z tego budżetu robimy. Mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni. Ja jestem finansowany bezpośrednio przez Kościół, tę wspólnotę lubelską. Tak było 30 lat temu, tak jest i dziś. Także z tych pieniędzy telewizyjnych to nie ja dostaję. Nie dostaję żadnych z tego tytułu wynagrodzeń z pracy w telewizji. I chcę, żebyście mieli świadomość, że to jest starcie Dawida z Goliatem. Nie? Tu jest wyhodowany na państwowej kasie złak, nie? Czyli biskupi spółka dysponujący miliony i utrzymujący w niewoli Polaków, nie? Bo oni są elementem systemu politycznego. Oni sprawiają, że są te wysokie podatki, że są wysokie ZUS-y. To oni się na to godzą. Oni legitymizują zdzieranie z Polaków ogromnych pieniędzy przez państwo. Oni później dostaną z tego odsyp w postaci tych funduszów wszelakich, kościelnych, takich, szmakich i owakich. Ale oni Polsce nie pomogą. Oni będą raz z okupacyjną, jakąkolwiek będziemy mieć władzą, będą gnębić Polaków. Dlatego jest tak ważne, by Polacy się oddolnie organizowali. A do tych organizacji oddolnych potrzebne są finanse. No, no nie da się czegoś zrobić bez finansów.
Mówisz także o tej oddolnej organizacji, tak mi przyszło do głowy, czy polscy protestanci, no nie jest dużo w Polsce protestantów, a jednak jest to kilkadziesiąt tysięcy osób. Czy protestanci mogą coś zrobić razem w celu no, zwalczenia tej pozycji uprzywilejowanej Kościoła katolickiego w Polsce? No tu część tych przywilejów tu też przypada na innych kościołów.
Zapewne jest zróżnicowanie. Nie mogę się wypowiadać w imieniu wszystkich protestantów. Pewnie część, szczególnie z tych większych kościołów, jak Kościół Luterański na przykład, nie? Czyli największy historyczny też kościół protestancki w Polsce, no to oni by nie chcieli, myślę, tych zmian, o których ja mówię. Chociaż no, może część by chciała, ale oficjalnego takiego stanowiska potępiającego wyzysk komunistyczny za pomocą ZUS-u, przymusowych tych ubezpieczeń i różnych takich rzeczy, to nie słyszałem z tego kościoła. Nie? Także tutaj ze względu na to, że komuniści dość sprytnie to rozegrali, bo gdyby dali tylko kościołowi katolickiemu te przywileje, no to z jednej strony no, można by tam pokazywać, że to jest tu zamach na wolność, chociaż pokazywałem wam, że na przykład Kościół katolicki może udzielać ślubów, a Kościół Nowego Przymierza w Lublinie nie może. I według wszystkich instytucji w Polsce to jest okej, nie? Ja nie wiem, jak to im się tam w tych głowach to mieści, no ale pokazuję wam ten przykład, nie? Że oni też część kościołów protestanckich traktują w sposób taki trochę, oczywiście nie tak jak katolicki, ale w trochę bardziej uprzywilejowany sposób. No i dzięki temu, że tak powiem, ostrze krytyki może nie jest tak wyraziste, nie? Także mówię, nie mogę mówić o wszystkich protestantach, ale ci, którzy są wierni lekturze Pisma Świętego i chcą te zasady właśnie rozdziału państwa od kościoła, bo przecież dlaczego protestanci wyjechali do Stanów Zjednoczonych, znaczy wtedy do kolonii brytyjskich? No właśnie, w kościołach protestanckich jeszcze, zbudowanych na zasadach jeszcze podobnych do kościoła katolickiego, czyli te kościoły wczesnoprotestanckie, kościół anglikański, później kościoły luterańskie, także w części tych księstw niemieckich, w całej Skandynawii, one wprowadzały taki układ zależności podobny jak w Rzymie, tylko że nie w stosunku do papieża, feudalnego cesarza, tylko w stosunku do królów poszczególnych, czy książąt poszczególnych państw, nie? No a ludzie czytali w Biblii i widzieli jasno, bo coraz bardziej Biblia była popularna w tych krajach protestanckich, mimo tych niedociągnięć i jeszcze takich pozostałości pokatolickich, widzieli, że to tylko przed Bogiem. To Jezus jest głową Kościoła, a nie tam król czy królowa Anglii, nie? I chcieli wyznawać swoje posłuszeństwo Jezusowi w taki sposób, jak oni uważali, że to jest konieczne, jak oni odczytywali Biblię, a nie jak im urzędnik państwowy, że wtedy pastor był urzędnikiem państwowym, można powiedzieć, nie? No i się zebrali w kupę, oddolna organizacja, zebrali pieniądze, to nie było takie łatwe, wynajęli sobie statek o pięknym, majowy kwiatuszek, Mayflower, nie? I 120 takich wariatów, to dzisiaj Idź Pod Prąd by można, pewnie by mogło coś takiego zorganizować, stwierdzili, jedziemy za ocean. Tam nie będzie władzy Kościoła Anglii. Przynajmniej nie będzie tak, że tak powiem, bezpośredniej władzy.
Najpierw spróbowali do Europy, tak, ale też nie
już
wyszło.
Skracam, tak? Nie? Bo najpierw do Holandii, tam stwierdzili, że wolność może i jest, ale i bezbożność wielka. No to wrócili jeszcze raz, zarobili przez 2 lata pieniądze i kupili sobie ten statek, znaczy wydzierżawili i zabrali 120 osób za ocean. I tam zaczęli tworzyć to chrześcijańskie państwo. Nie? Zaczęło się od tego już takiej konstytucji, mini konstytucji na statku przed zejściem na ląd. Podpisali takie porozumienie. Nie? Są obrazy, które to przedstawiają. To był właśnie zaczątek, jak gdyby taka pierwsza konstytucja. No oczywiście to później zmieniano, aż jest do dzisiaj ta konstytucja Stanów Zjednoczonych. Czyli widać, że ludzie, którzy czytają Biblię, zaczynają właściwie rozpoznawać też relacje kościoła i państwa. I oni chcieli, żeby państwo się nie wtryniało do kościołów. Nie? Stąd mówi się nie o rozdziale kościoła od państwa, bo w Polsce to kościół katolicki, biskupi rządzą, a politycy tylko rozkazy z Watykanu, że tak powiem, realizują. Nie? A także my mówimy w Polsce o rozdziale państwa od kościoła, żeby to kościół, biskupi nie mieli wpływu na ustawodawstwo bezpośredniego, że telefon, wiecie, tam do jakiegoś posła, do prezydenta ma być taki tak. I on dobrze, ja wol tak jest i wszystko robi. Nie? Tam chodziło o to, żeby państwo nie mieszało się do kościołów, czyli także do ich finansów, także do ich wiary, także do ich organizacji, czy się będą w sobotę spotykać, czy w piątek, czy w poniedziałek, czy w niedzielę i tak dalej. Co państwu do tego, nie? No i powstała największa w świecie, można powiedzieć, cywilizacja chrześcijańska, czyli Chrześcijańska Republika Stanów Zjednoczonych. To tak się zrobiło właśnie z tych dyskusji. Nie? Dlatego te dyskusje dzisiaj są kluczowe dla przyszłości Polski. No ale niestety one się tylko w telewizji Idź Pod Prąd odbywają.
Mówisz o powstaniu Ameryki, ale przecież wiemy, że Polska, pierwsza Rzeczpospolita, słynęła z wolności religijnej i rzeczywiście ten gen wolności jest w naszym narodzie. Jest to, myślę, też taką nadzieją.
Niestety gen głupoty w XVI wieku zwyciężył i wybraliśmy sobie katolickiego króla. Szwedzi z tej samej dynastii mieli protestanckich królów i no, się tam trochę rozwinęli, nawet za chwilę Rzeczpospolitą pokonali, nie? A myśmy wzięli genetycznie tych samych, tylko katolików. No i mieliśmy, że tak powiem, upadek największego, można powiedzieć, państwa złotej wolności, złotego wieku. Kontreformacja katolicka i dynastia Wazów utopiła w gównie państwo, wielkie państwo mądrych Polaków, którzy zgłupieli. No pytanie, czy dzisiaj nasze pokolenie z głupoty pójdzie do mądrości, czy jednak nie?
Czyli to jednak nie geny, tylko po prostu wybór.
No dokładnie.
W 2007
nie determinizm,
roku,
tylko wolność.
Pisałeś w magazynie Nić pod prąd o drugiej reformacji, a już za kilkanaście dni zbliża się święto reformacji i myślę, że też będziemy o tym rozmawiać również z Joe Łosiakiem, który niebawem przylatuje do Polski, o tym, czy czeka nas druga reformacja w Polsce.
Ona już się dzieje. To, czy czeka, to zadawałem to pytanie, powiedzmy, 10 lat temu. Dzisiaj możemy powiedzieć, ona się dzieje i to przyspieszyła bardzo, bardzo znacznie.
Jeśli spojrzymy na młode pokolenie, to badanie CBOS-u z tego roku pokazuje, że na religię w szkołach średnich chodzi tylko 54% uczniów. W niektórych regionach jest to mniej niż połowa. Na przykład w Łodzi, w jednym z kielickich liceum, na religię chodzi mniej niż 30% uczniów. No, te liczby...
Słyszałem, że gdzieś jeden przyszedł.
Liczby
będziemy
porażają.
Śpiewać mniej niż zero niedługo, no, biskupom.
Mamy z drugiej strony też odpowiedź Episkopatu. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu wydała oświadczenie, w którym czytamy, że dzięki obecności lekcji religii w szkole możliwe jest, uwaga, integralne wychowanie człowieka, zarówno jego sfery intelektualnej, fizycznej oraz, co bardzo ważne, duchowej, czyli... Tak jak rozumiem, episkopat, to lekcje religii pomagają w wychowaniu człowieka. Co byście odpowiedzieli przedstawicielom episkopatu?
Po pierwsze, Bóg dał dzieci rodzicom, a nie szkołom czy kościołom. Mam nadzieję, że jeszcze do tych trochę przeżartych różnymi tam sprawami mózgów jeszcze to trafi, ten argument. To rodzice są odpowiedzialni, przez Boga wyznaczeni do budowania tego obszaru życia swoich dzieci. Nie? To jest pierwszy fakt. Drugi fakt, owszem, rodzice mogą, jeśli sobie tego życzą, wspierać się wiedzą na przykład korepetytorów szkół prywatnych czy szkół kościelnych. Nie mam z tym żadnego problemu. Byleby to była decyzja suwerenna, wolna decyzja rodziców, a nie państwa, nie przymus państwowy, nie za pieniądze państwowe, bo wtedy to na pewno będzie pranie mózgów, a nie żaden rozwój duchowy. Kropka.
Tutaj episkopat mówi o wychowywaniu człowieka, dziecka, ale mówi również o poznaniu Chrystusa. Wybór lekcji religii daje możliwość takiego poznania i jest okazją do dawania świadectwa przyjaźni z Chrystusem w naszych czasach.
Jezus powiedział, jeśli ślepy prowadzi ślepego, sprawdźcie sobie, to jest w Biblii, w Ewangeliach. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, to razem odkryją Chrystusa? Jeśli ślepy biskup prowadzi ślepego księdza, a ślepy ksiądz prowadzi ślepego kościelnego, i tak dalej, jak rzepkę, i tak dalej. Obaj w dół wpadną. Kropka. Kościół katolicki, jak wykazałem, nie ma nic wspólnego z Chrystusem, oprócz skradzionej nazwy. I tyle.
Jak oni nie znają Chrystusa, no to jak mają kogoś z nim zapoznać? To całkiem bez sensu.
Mogą zapoznać zresztą... wasze dzieci, ale z bardzo brzydkimi rzeczami. I bardzo odradzamy ten kontakt. Zresztą wielu rodziców już wie.
Ale myślicie, że w ogóle episkopat to obchodzi to, że coraz mniej uczniów chodzi na religię?
Nie obchodzi, bo to się przekłada na kasiorę. Po pierwsze za sakramenty, za chrzty, nie? To już jest jakaś tam kasiora i później tam kolejne, nie? Druga opcja, znaczy drugi powód, to za każdą głowę, na którą mogą jej robić, że tak powiem, ryć jej beret, oni dostaną dotację od rządu. Że dobry rząd, głosuj na ten rząd. No, to jak? Ma im zależeć, żeby mniej było? To już za każdą głowę mają pieniądz. No to będą mówić, że tam chodźcie na religię, różne takie rzeczy. No nic dziwnego.
A co w takim razie byście zaproponowali tym osobom? Tutaj szczególnie mówimy o uczniach szkół średnich, które decydują się, żeby nie chodzić na religię. Co robić w tym czasie?
Rodzicom proponuję czas z Biblią dla dzieci. Zróbcie taką tradycję wspólnego czytania Biblii. Jeśli chcecie, możemy wam pomóc. Dzwońcie do nas, jest telefon, piszcie, jest kontakt mailowy, kontakt@spodprat.pl. Też znajdziecie nas na innych mediach społecznościowych. Pomożemy wam w tym, nie? To jest pierwsza rzecz. Uczniom, nie chcecie na religię, będziecie musieli i tak tam kiblować w szkole, bo to zwykle tak robią. Nie żeby na początku, na końcu, tak jak było na początek, tak obiecywali, nie? Jak jeszcze twój starszy brat wtedy wprowadzono właśnie religię, a zawsze będzie na początku, na końcu. Pierwszy semestr tak było, potem zaraz do środka i tak dalej. No to już jak musicie siedzieć w tej szkole, to weźcie sobie wy, otwórzcie Biblię, przeczytajcie jakiś fragment gdzieś tam w bibliotece, na korytarzu i tak dalej i zacznijcie dyskutować między sobą. Jak to rozumiecie? Czy to ma sens, czy nie ma sensu? Możecie jakiś fragment iść pod prąd sobie obejrzeć, puścić w tym czasie i zapytać innych uczniów, co o tym sądzicie? Czy tu dobrze gadają, czy źle gadają? Co wy byście dodali do tego? Piszcie do nas, będziemy te wasze listy odczytywać. Niech zacznie się prawdziwe życie duchowe i obywatelskie w Polsce, a nie te kucypały na religiach wpajane.
Chcecie mieć lepszą lekcję religii czy etyki niż, te, niż to, co Czarnek wam wprowadzi za chwilę.
Katolicka religia albo katolicka etyka. Taki wybór daje minister Czarnek. Komentarze od was. Dziękujemy bardzo. Przemysław Basta, proboszcza z naszej wsi, przeniesiono na wycieczkę do innej parafii za wiadome sprawy i pół klasy córki zrezygnowało z religii. Dzieje się.
Dzieje się, choć mówię, no 500 lat za późno. Ale wiecie, no już dobra, no, my odpowiadamy za, nie za szlachtę z czasu króla Wazy, tylko za dzisiejszych Polaków, no i za nasze wybory. Także dzisiaj wreszcie dobrze wybierzmy. Nie tak jak właśnie w XVII wieku zmarnowano Rzeczpospolitą.
A to się to stało teraz w ciągu ostatnich 10 lat, bo jeszcze w 2010 to było ponad 90% chodzących na religię, teraz jest połowa.
No to zobaczcie, to się mniej więcej zbiega z działalnością telewizji Idź Pod Prąd. Prawie, że jeden do jednego. Nie wiem, myślę, że to nie jest wpływ samego naszego mówienia i nadawania, pisania wcześniej w miesięczniku Idź Pod Prąd, ale my jeszcze mówimy też do kogo innego. Do autora. Z nim rozmawiamy. Mówię o modlitwie. A tutaj to jestem dużo bardziej odważny w postawieniu tezy, że to właśnie modlitwy polskich chrześcijan dały tę odnowę duchową, dały tę zmianę historyczną, w której uczestniczymy dzisiaj. I chwała Bogu, Boże, prosimy o jeszcze więcej i prosimy, użyj nas, żeby jeszcze bardziej rozpalić jasny płomień Twojej Ewangelii w Polsce.
To jeśli mówimy o tych zmianach społecznych, tutaj mówimy lekcje religii, ale kilka dni temu mieliśmy przyjemność być na protestanckim ślubie i sam klimat wokół tego wesela, no widać było praktycznie chyba żadnej reakcji takiej negatywnej, że to nie jest katolicki ślub, że to jest protestancki. Ludzie raczej byli zaciekawieni, a jeszcze kilka lat temu, no nie było tak, przecież pamiętamy ślub Tymka i Karoliny, były różne zgrzyty, było takie też, no, taka rezerwa.
Niektórzy goście odmówili przyjścia, nie? Ze względu na to, że to nie będzie ślub katolicki. 5 lat, no zobaczcie, jaka ogromna zmiana. Tu jeszcze powiem taką ciekawą historyjkę kulturową, społeczną, bo pastor Skrzypkowski, no, wczoraj zaniósł ten akt podpisany tu uroczyście. Tam jest 5 dni tam na dostarczenie do urzędu gminy, gdzie się ten akt podpisuje. No i był tutaj w urzędzie gminy niedaleko. Chyba był pierwszym pastorem, nie? Bo do tej pory to tylko księża katolicy, no i tam pani, która jeździ też, no, udziela tych ślubów cywilnych tak zwanych. był pierwszym pastorem, który pojawił się w tym urzędzie gminy, no wywołało to sensację, dyskusję. Henio, no to jest taki człowiek, widzieliście, możecie sobie zobaczyć, jajcarz i kontaktowy taki, także zaraz tam zaczęła się ciekawa dyskusja i panie o różne rzeczy pytały w urzędzie gminy, między innymi pytały, ile on wziął za ten ślub, nie? No widzicie, ślub taki naprawdę z pompą. No, a on mówi, no nic. Ja potwierdzam. I dla nich to było szok.
A co to chodzi?
Nie, jak to jest, nie? Że jeszcze na swój koszt przyjechał. Heniu, wielkie, wielkie podziękowania i dla społeczności, czyli Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie, że no, wydelegowaliście swojego pastora do nas, także wielkie podziękowania i to wzbudziło no, taką konsternację, nie? Że to im się w głowie nie mieści ludziom, nie? A jeszcze tam pojawiła się dyskusja o celibacie, nie? No to Henio rezolutnie powiedział, no ale nie wiem, czy panie wiedzą, że Kościół katolicki jest jedynym kościołem praktycznie, w którym jest celibat. Wszystkie inne kościoły wyrosłe na bazie Biblii, chrześcijaństwa, no Nie mają obowiązkowego celibatu, nie? Wow! Czyli to my jesteśmy dziwakami w pewnym sensie, a wszyscy inni jasno czytają w Biblii, że biskup, czyli no, pastor przełożony kościoła, pierwsza cecha biskupa, jaka jest z tych szczegółowych, oczywiście, że ma być tam nienaganny, ma być wzorem, to jest oczywista oczywistość, ale kiedy schodzimy do cech tych szczegółowych, jak zbadać, czy ten człowiek się nadaje na właśnie pastora, biskupa starszego w kościele, no to jest mąż jednej żony. Sprawdźcie sobie. Nie wierzycie? Tu w Biblii. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział i list do Tytusa. I zobaczcie sobie w Biblii Tysiąclecia, czyli katolickiej, przypis. Tak, to prawda. Apostołowie tak wyznaczyli, że ma być. Ale Kościół podniósł normy. Ha! I teraz ganiają dzieci.
Ślub Ełynki i Szymona jest na naszym kanale. Możecie go obejrzeć albo obejrzeć jeszcze raz. Już ponad 10 tysięcy wyświetleń. I rzeczywiście, jak wczoraj rozmawialiśmy w gronie Mega Kościoła, okazuje się, że rodzina, znajomi oglądali tę transmisję, także szerokie kręgi. Bardzo się z tego cieszymy. Ja też na samym weselu usłyszałam taką opinię po tej ceremonii, że było świetnie, że to było mówione swoimi słowami, że nie było żadnych regułek. Także to rzeczywiście robi na Polakach wrażenie. Teraz posłuchajmy Karoliny jeszcze w klimacie weselnym i wracamy za chwilę.
Stand by me.
niesamowite, niesamowity śpiew. Karolinę, bardzo cię pozdrawiamy i myślę, że mamy apetyty na koncert. Mamy tyle talentów w ekipie Idź Pod Prąd, bo to jeszcze nie koniec. Dzisiaj kolejny fragment. Mam nadzieję, że jutro ciąg dalszy. Bardzo dziękujemy. To było niesamowite święto i tak jak rozmawialiśmy tutaj w naszym gronie, myślę, że ten ślub będzie miał jeszcze dalsze skutki i społeczne, i duchowe.
Wiem... No przecież aż do śmierci, no to wiesz, no, ma dalsze skutki.
Wiem, że jeszcze, Czarek, chciałeś coś sprostować odnośnie wczorajszego programu.
No nie sprostować, to
uzupełnić może, bo wczoraj mówiliśmy o sprawie obrony koniecznej w Poznaniu i za głosem wielkopolskim podaliśmy, że te osoby, które się broniły przed napastnikiem w swoim domu czy przed domem, nie miały przedstawionych zarzutów. Natomiast w środę prokuratura rejonowa Poznań-Grunwald przekazała, że jednak postawiono zarzuty tym trzem domownikom. Zarzuty dotyczące udziału w bójce, której skutkiem jest śmierć człowieka, także z użyciem niebezpiecznego narzędzia, bo nóż wspomnieliśmy, także kij bejsbolowy. Także no, są te zarzuty, tu grozi do 10 lat, zdaje się. Natomiast Zbigniew Ziobro, też prokurator generalny, skomentował tę sprawę. Powiedział, wydałem polecenie, aby natychmiast prokuratura krajowa ściągnęła akta tej sprawy do badania, ponieważ jestem mocno zaskoczony faktem postawienia zarzutów przez prokuraturę w tej sprawie. Jeśli okazałoby się, że te informacje znalazłyby odzwierciedlenie w materiale dowodowym, to nie zawaham się podjąć w tej sprawie decyzji, które leżą w kompetencji prokuratora generalnego po myśli osób napadniętych, czyli rozumiem, że no, jakiegoś uchylenia, anulowania tego, tych zarzutów.
No widać, że minister Ziobro, prokurator generalny, jest zaskoczony, czyli coś tam się wydarzyło. Pierwsze doniesienia były właśnie takie i je komentowaliśmy. Okazuje się, że zobaczcie, pomimo nawet takiego publicznego apelu Ziobry, no prokuratura zrobiła, że tak powiem, po staremu, no bo to właśnie z dawnych czasów zostało tego typu traktowanie tych, którzy się bronią przed bandziorami. Nie postawiono im zarzutu zabójstwa, nie? To właśnie tym się jakoś tam bronią, no ale udziału w jakiejś bójce, nie? Ze skutkiem śmiertelnym. No bezsens kompletny. Bronili się przecież jasno i dlatego konieczna jest zmiana prawa, bo zobaczcie, nawet minister, prokurator generalny mówi, że taka ma być wykładnia, no a tu, że tak powiem, prokuratura na dole nęka ludzi, no i daje im w tym bardzo trudnym dla nich okresie, zobaczcie, jaką traumę, nie? Dlatego trzeba jasno zdefiniować prawo tutaj. Nie, żeby było tam przekroczenie tego śmego. Wchodzi bandzior, masz prawo bronić się wszelkimi możliwymi sposobami. Druszlakiem, dubeltówką, widelcem, scyzorykiem, nie obchodzi to. Zaatakował cię, masz prawo się bronić i kropka. I żadnemu prokuratorowi wara od tutaj stawiania jakichś zarzutów w takiej sytuacji. Jeśli nie będzie jasnego prawa, to będziemy na łasce tego czy owego prokuratora.
Jednocześnie można być winnym i niewinnym.
Niewinnym, tak.
Przechodzimy do ogłoszeń. Mamy ogłoszenie.
Oni tam mówią, że domownicy opisali przebieg zajścia, oni będą weryfikować, wyjaśnia i tak dalej. To rozumiem, że wtedy by się toczyło jeszcze
śledztwo
postępowania.
Są
tu już są zarzuty tam trochę.
Także kłamią jedni, wiecie, sprzeczne informacje.
A sam prokurator mówi, że on się tam włamał, także no, ten napastnik, którego potem...
Myślałem, że prokurator.
Przechodzimy do ogłoszeń. Mamy informacje od naszego przyjaciela z Ukrainy, który obecnie mieszka z rodziną w Polsce. Roman Loboda to ten człowiek. Razem z nami współtworzy Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie i Roman przekazuje informacje. Serdecznie dziękujemy Kościołowi w Lublinie za wielkie wsparcie naszej rodziny i wielu Ukraińców w tym trudnym i niepewnym dla naszego narodu czasie. Teraz, będąc w Polsce, nasza rodzina ma jeszcze kilka potrzeb. Aby kontynuować naukę w szkole muzycznej i uczestniczyć w służbie muzycznej w kościele, nasze dzieci potrzebują następujących instrumentów muzycznych. 2 sztuki skrzypiec, rozmiar 1/2, pianino cyfrowe lub syntezator, gitara i tutaj od Romana i Aliny informacja, że bardzo byłoby mile widziane, gdyby ktokolwiek mógł przyczynić się do tej potrzeby.
A widzieliście tutaj na naszej scenie, ten film teraz idzie, to jest właśnie występ rodziny Aliny i Romana z dziećmi. Także wiecie, że mają potencjał. Także kto ma możliwości, żeby tej rodzinie pomóc w tym, by mogła dalej ćwiczyć w swoim domu na swoich instrumentach, bo tu grali w dużej mierze na naszych, to bardzo prosimy albo o informację, jeśli ktoś miałby do przekazania któryś z tych instrumentów po dzieciach, czy gdzieś tam mu w jakiś sposób nie jest obecnie potrzebny. No albo można dokonać wpłaty też, pokazując ten cel na tym dopisku, kiedy wpłacacie na naszą telewizję.
Zachęcamy Was do wsparcia, a już wkrótce kolejny zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Tak rzeczywiście, no niezłe tempo co miesiąc. Jeszcze dzisiaj o 18:00 trzeci wykład doktora Nathaniela Ginsona o odkryciach przedstawionych w jego książce Traced, a po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, na czym się skupić w przygotowaniu wesela i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Jeszcze miałam informację z czatu, że zażyczyliście sobie kawałek Waskeza, święte krowy, także najpierw święte krowy, później Pomyśl Dziś i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Wam za bycie z nami na żywo. To był program Idź Pod Prąd. Na żywo Cezary Kłosowicz. Dziękuję Ci.
Do zobaczenia.
Pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Tobie.
Widzicie, że jesteśmy telewizją interaktywną. No to zapraszamy, znaczy wypraszamy święte krowy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Za lasami jest kraina, gdzie opowieść się zaczyna. Na biało-czerwonej łące krowy święte, zwykłe od paszy odsunięte. Święte krowy bogobojne i dostojne, okłamują krowy dojne. By je doić mają możliwości wiele, kłamstwem karmią co niedzielę. Święte krowy resortowo wychowane, do koryta przyspawane. Swoje dostać muszą, na to nie ma rady, kto poradzi na układy. Krowy omamiają z każdej strony, w TV, w prasie i zambony. Święte krowy cały dzień zachodzą w głowę, jak tu doić dojną krowę? Jak tu zrobić, by nie podnosiła głowy? Nowy fortel jest gotowy. Stwórz komisję z knotco, strasz elektoraty i zastępcze masz tematy. Doją, doją na skalone krowy w niebo zięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane. Równo lansuj chłam, celebryckie gówno. Kto chce mówić prawdę, musi zebrać baty. Przekaz ma być durnowaty. Wtedy brachu wreszcie taka zwykła krowa, na dojenie jest gotowa. Zróbmy gila, będą nasze już na lata. Sianko, kapucha i sałata. Gdy się domagają prawdy ujawnienia, święta świętej śle zlecenia. Jeden telefonik, sprawa załatwiona, teczka będzie zagubiona. Ale wy nam za to zmówcie grube ryby, niech nasz wyrok jest na niby. Niech emerytury naszych nie ruszają, sługą Bożym nazywają. Doją, doją na skalone krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę, dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Żadne newsy niech się nie ukażą, bo wie... wieżowce nam się marzą. Lub na hotel te miliony dziś się wyda. Niech się działka od was przyda. Żyją sobie w tym układzie święte krowy, klerykalno-resortowym. Symbiotyczny walc, reszcie narzucanie. Tańczcie nam chocholi taniec. To nie cieszy dojne krowy, bo niestety spłacać musi te balety. Ledwo dyszy się już nie ma w kość dostanie. Przez ich pasożytowanie to choroba organizmu, nie symbioza, jak gangrena lub skolioza. Kto to już detektywi okuliści? Nikt, to mowa nienawiści. Doją, doją nas kabony, krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę, dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte.
Jak wiecie, jestem na świeżo po pomocy w przygotowaniu wesela. Efekt tego wesela i ślubu możecie zobaczyć na naszym kanale. Jest już ślub, a migawki z wesela będą niebawem. Stąd mam bardzo konkretne doświadczenie na świeżo. A jeszcze bardziej chciałem go wzmocnić z opinią samego Jezusa. Nie był to kontekst wesela, ale imprezy. I tam były dwie siostry, Marta i Maria. Marta bardzo się skupiła na tym, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. No wiecie, potrawy, wysprzątanie i tak dalej, takie rzeczy ważne. Oczywiście trzeba je zrobić, dobrze by było, żeby para młoda nie musiała się wszystkim zajmować, żeby ktoś ogarnięty wziął to na siebie. Ale kiedy Marta przyszła do Jezusa z pretensjami, że ta druga siostra skupia się na nim, na tym, co on mówi, a nie pomaga jej właśnie przy tym usługiwaniu, Jezus powiedział do Marty. 41 werset 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Tu Jezus daje wzór, że trzeba te wszystkie rzeczy zrobić, ale nie można się dać im pochłonąć. Nie można się na nich skoncentrować. Co więc najważniejsze jest przy ślubie i weselu? No oczywiście wielkie przeżycie dla pary młodej. To głównie ślub, jakieś dodatkowe być może atrakcje, wspomnienia na weselu. To jest pierwszy punkt. To dla nich ma być szczególna uroczystość. To oni mają to zapamiętać do końca swego ziemskiego życia. To oni nie mogą być zestresowani, przytłoczeni, zmęczeni tam, że tak powiem, na ostatkach sił wpaść na tę na ślub i salę weselną. Ale drugi punkt koncentracji to atmosfera. Żeby rzeczywiście goście poczuli się dobrze widziani, żeby poczuli się zatroszczeni, żeby mieli też czas z parą młodą, żeby mieli czas na rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Atmosfera. Na tym radzę się skupić, a nie tylko na śledziku, tam zakąsce czy napitkach. To radzę wszystkim młodym parom, które teraz są w trakcie przygotowań do swojego wesela. Skoncentrujcie się na przeżyciu i skoncentrujcie się na zadowoleniu gości, na dobrej atmosferze.
października 1971 roku, 40 minut po północy, doszło do eksplozji w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ładunek trotylu zniszczył podłogę auli i dach oraz zdemolował całe pomieszczenie. Ponadto zniszczone zostało archiwum, bufet i część biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a także znajdująca się niedaleko stacja transformatorowa. Żaden człowiek nie odniósł obrażeń. Następnego dnia w auli miała odbyć się uroczysta akademia z okazji Dnia Milicjanta. Podczas tej akademii odebrać odznaczenia mieli funkcjonariusze milicji biorący udział w tłumieniu robotniczych wystąpień w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu. Śledztwo w sprawie tej eksplozji trwało ponad rok. Dopiero w lutym 1972 roku zarzut spowodowania tego wybuchu postawiono braciom Jerzemu i Ryszardowi Kowalczykom. Dowodami przeciwko nim były nagrania podsłuchu, który założono u nich w mieszkaniu. Głównym sprawcą okazał się Jerzy Kowalczyk, pracownik techniczny uczelni, który wykonał ładunek z trotylu uzyskanego ze znalezionych niewypałów. Zamontował go, wykonał instalację zapalającą i dokonał detonacji. Jego brat Ryszard Adolf adiunkt Katedry Fizyki Doświadczalnej na WSP, wiedział o jego zamiarach i pomagał mu. Sąd Wojewódzki w Opolu skazał Jerzego Kowalczyka na karę śmierci, a Ryszarda Kowalczyka na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy utrzymał ten wyrok w mocy. Do sądu i do Rady Państwa wpłynęło około 6 tysięcy petycji domagających się złagodzenia wyroku. Ostatecznie Jerzemu Kowalczykowi zamieniono karę śmierci na 25 lat pozbawienia wolności. W roku 2010 uhonorowano braci Kowalczyków tablicą pamiątkową przy pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku.